Radio Plus. Sedno sprawy.
Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Julia Pitera, była minister w rządzie PO-PSL, była posłanka Platformy i eurodeputowana tejże partii. Dzień dobry, pani minister, witam.
Dzień dobry.
Pani minister, podobno do nowego rządu ma wrócić spora część ekipy PO-PSL z tych lat, w których pani też była członkiem rządu z lat 2007-2015. Czy do pani minister dzwonił już Donald Tusk?
Nie, nie dzwonił. Nie słyszałam, żeby w ogóle był to jakiś pomysł na nowy rząd. Przeciwnie, słyszę bardzo dużo...
Sienkiewicz, Sikorski, chociażby te nazwiska, być może
tak,
Szczurek.
No, to zobaczymy. No tak, ale akurat jeśli chodzi o ministra Szczurka, to on przyszedł na dość ostatnim etapie, ostatnie dwa lata. Nie jest członkiem Platformy i ma opinię wybitnego finansisty, więc tu rzeczywiście tak teoretycznie brałabym pod uwagę, że to możliwe. Jeśli chodzi o inne kandydatury, jednak bym poczekała, bo słyszę dużo ciekawych nowych nazwisk, które nie przyszłoby mi do głowy, a wydają się ciekawe i takie realne.
A postawienie na chociażby Radosława Sikorskiego, to miałoby sens?
Trudno mi powiedzieć. Nie wiem, czy jest sporo ludzi zajmujących się polityką zagraniczną i zresztą myślę, że jeśli chodzi o politykę zagraniczną, w dużym stopniu jednak premier będzie miał nad tym własne, własne baczenie, bo to w dzisiejszych czasach jest bardzo, bardzo trudny i rzeczywiście wymagający resort.
Pani minister, w piątek podpisano umowę koalicyjną. Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej Polski 2050 PSL-u i Nowej Lewicy parafowali ten dokument. Zbiór pobożnych życzeń czy wystarczająco konkretne rozwiązania, żeby spokojnie przez 4 lata rządzić?
Zbiór kierunków. I to jest to, co jest najważniejsze. Gdyby to było tak, że ważne dokumenty doprecyzowują każdy krok, no to rzeczywiście na przykład polska konstytucja byłaby potwornie gruba. Niepotrzebny by był Trybunał Konstytucyjny, który dookreśla rozmaja, nie mówię o obecnym Trybunale, ja mówię w ogóle, ale tak ważna instytucja jak porządnie pracujący Trybunał nie byłby w ogóle potrzebny, bo niepotrzebne byłyby tego typu wykładnie. Więc ja uważam, że takie kierunkowe jest słuszne, dlatego że i tak, że tak powiem, w praniu, już w procesie rządzenia, mówiąc dokładnie, to będzie o tym będzie decydował Sejm w głosowaniach.
Jasne, bo... ale takie ogólne, ogólne sformułowania, kierunki, jak mówi pani minister, a nie konkretne rozwiązania, to jest no przede wszystkim chęć uniknięcia problemów już teraz i odłożenia ich do czasu, kiedy właśnie będą rozstrzygały się w Sejmie. To jest jakieś zawczasu gaszenie pożarów po prostu?
Skuteczne rządzenie, takie, które rzeczywiście przyniesie efekty, bez tego procesu zamordyzmu, który mieliśmy do tej pory, że przerywano procesy głosowania, bo trzeba było na siłę powyciągać kogoś od Kukiza albo skądś próbować, bo zabrakło jednego, dwóch głosów, bo ktoś gdzieś był i go trzeba było ściągnąć z powrotem. Koniec tej histerii w Sejmie. Najwyższa pora, żeby zacząć pracować stabilnie, bez tej atmosfery nerwowości. Jeżeli jakieś rozwiązanie nie ma poparcia większości, to trzeba szukać trochę innego rozwiązania, który będzie szedł w kierunku wyznaczonym przez umowę. Dla mnie to jest w porządku.
To jeszcze na chwilę przy umowie koalicyjnej się zatrzymajmy. Mamy taki zapis między innymi: unieważnimy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku. Chodzi o to orzeczenie dotyczące prawa aborcyjnego. Jak zdaniem pani minister to wykonane? Unieważnimy wyrok Trybunału?
Powiedziałabym tak. Na szczęście ten Trybunał Konstytucyjny w ogóle nie pracuje, więc tych wyroków jest bardzo mało. Natomiast doskonale wiemy, że były podejmowane te wyroki w składzie tak naprawdę sprzecznym z ustawą i z konstytucją. Dlatego, że sędziowie, którzy w tych składach zasiadali, są sędziami, którzy nie mieli mandatu osób prawidłowo wybranych.
Ale to wszystkie wyroki Trybunału z tylu lat zostaną unieważnione? To zrobiłem przez chaos, pani minister.
Znaczy, oczywiście nie, bez przesady, bo tak jak powiedziałam, to były głównie wyroki polityczne i one były, głównie
przez 8 lat, to nie wiem, czy to tylko wyroki polityczne.
Normalnie pracujący Trybunał w prawidłowym składzie jest w stanie, moim zdaniem, zweryfikować te wyroki w krótkim czasie, dlatego, że przez te wszystkie lata było podjętych wyroków tyle, ile przedtem robił Trybunał w rok, dwa lata.
Nie, aż takie relacje nie są. To ostatnio spowolniło bardzo.
Ale
pierwsze lata aż takie nie były.
Natomiast no, trzeba unieważnić wybór tych sędziów, którzy nie spełnili wymogu. Zobaczymy, jak się zachowa prezydent Duda, czy przyjmie ślubowanie od prawidłowo wybranych sędziów, którzy byli prawidłowo wybrani, tylko ich niestety prezydent nie powołał. Mhm. Mało tego, zwracam uwagę, że nawet sędziowie Trybunału Konstytucyjnego kwestionują wybór, czy w ogóle nie tylko wybór, ale dalsze funkcjonowanie.
Kierowanie przez prezesów tak Przyłębską.
Pani tak. Przyłębski,
ale pani minister, to doprecyzujmy tylko ten wątek. Unieważnienie wszystkich wyroków Trybunału Konstytucyjnego z lat 2015-2023?
Wie pan, ja nie pamiętam, co to były za wyroki, bo ja nie wykluczam, że... Nie,
no, ale to trudno by było unieważniać jedne, a drugie zostawiać,
no, kierując się tylko tym, nie co... we wszystkich składach byli akurat ci sędziowie. Oni byli dobrani tylko do politycznych rozstrzygnięć, bo te, które były merytoryczne, oni akurat machali na to ręką i tam akurat byli sędziowie prawidłowo powołani.
Pani minister, to powiedzmy teraz o tym, jak ma wyglądać proces, tak w cudzysłowie, depisizacji czy zmian w państwie, przywracania państwa do wcześniejszego stanu, a są takie zapowiedzi nowej koalicji. No i jest, zdaje się, dyskusja, taki podział, czy właśnie twardo to robić, nie oglądając się czasami na... No, kwestie estetyczne, powiedzmy. Część mówi o tym, żeby jednak pokazać, że można inaczej, żeby nie robić tego na granicy prawa czy poza tą granicą, tylko zdecydowanie subtelniej. Może to dłużej potrwać, ale nie przejmować już teraz wszystkich instytucji państwa, tylko no, chociażby czasami poczekać na wygaśnięcie kadencji. Którego kierunku jest pani minister zwolenniczką?
To będzie trudny proces, który będzie polegał na tym, że przede wszystkim trzeba przywrócić obowiązujące w demokratycznym świecie przepisy, które Polska miała. One były często niedoskonałe, zgadzam się, i w związku z tym były też nadużyte. Ale na przykład trzeba przywrócić ustawę o służbie cywilnej, czyli trzeba przeprowadzić z powrotem wszystkie procedury naboru, żeby ta służba cywilna była bezpartyjna i była fachowa. Następnie trzeba zrobić przegląd w ministerstwach wydziałów kontroli wewnętrznej, bo ja się zastanawiam, co przez te wszystkie lata tych nieprawidłowości robiły departamenty kontroli wewnętrznej.
Ale rozumiem, że to są takie rzeczy bezdyskusyjne, w ogóle nie ma tutaj wątpliwości.
Tak, ale od nich zależy ten efekt, o którym pan mówi. No bo czy my mówimy o komisji, która będzie po prostu, a ty jesteś partyjny i wylatujesz, a ty jesteś bezpartyjny i zostajesz, czy też ponawiamy całe procedury naboru. Je trzeba powtórzyć, czyli trzeba ustawodawstwo zmienić szybciutko, to nie jest skomplikowane.
A co zrobicie z prezydentem przecież, który może wetować takie ustawy, na przykład te zmieniające wymiar sprawiedliwości, które przecież były jego autorstwa. To rozumiem, że zmiany, które będą wywracały ten porządek wprowadzony przez prezydenta i sprawiedliwość, prezydent może wetować. Co wtedy?
No, wie pan, ja mam nadzieję, że pan prezydent jednak pójdzie po rozum do głowy i nie chce być zapisany na kartę historii, jak każdy prezydent jest zapisany na kartach historii, czy chce, czy nie chce, zapisany jako największy szkodnik po 89 roku, tego, co ludzie zdobyli do 89 roku we wszystkich swoich protestach, strajkach i tak dalej, całym wysiłku, jaki ludzie włożyli w to, żeby zbudować państwo, które jest dzisiaj w NATO i Unii Europejskiej.
No, ale to chyba ciągle jest w NATO i Unii Europejskiej, to się nie zmieniło,
panie
minister.
Redaktorze, ale znowu powiedział pan prezes partii jeszcze dzisiaj rządzącej, o czym warto pamiętać, że prawda, Unia Europejska chce zniszczyć Polskę.
Zacytuję może te słowa. Jest już przygotowywany konkretny plan, którego wprowadzenie w życie przez Unię Europejską prowadziłoby do pozbawienia nas niepodległości, suwerenności, do anihilacji polskiego państwa. To realizacja planu likwidacji naszej niepodległości już za rok albo dwa. To mówił prezes PiS.
No właśnie, ja przypominam sobie, jak byliśmy rugani przez polityków PiSu, że nieprawda, że oni chcą wyjść z Unii. No chcą wyjść z Unii, pan prezes to potwierdził.
Ale może nie chcą zmian traktatowych, które teraz zapowiada Unia. A Platforma chce tych zmian, czy nie, pani
minister? Nie, panie redaktorze, nie. Przede wszystkim zobaczmy, to nie jest tak, że to się narzuca. To dyskutują państwa. Warto mieć swoją silną pozycję po to, żeby wpływać na te zmiany. Wie pan,
ale wy jesteście za nimi, czy przeciwko nim?
Panie redaktorze, my rozmawiamy o proponowanych zmianach w sytuacji, w którym premierem jest pan Morawiecki, który wiadomo robi to, co mówi pan Koczyński, który wypowiada te słowa. Zobaczymy, co będzie, kiedy wreszcie zmieni się rząd, kiedy na normalnych prawach będzie premier Tusk uczestniczył w Radzie Europejskiej, kiedy będzie normalnie to wszystko funkcjonowało, no ale, te przepisy będą negocjowane.
Ale te przepisy, myślę, że propozycja, jeżeli chodzi o zmiany traktatowe, nie zmieni się, kiedy Donald Tusk przeniesie się w Aleje Ujazdowskie z Wiejskiej.
To nie jest prawdą. Ja panu zwracam uwagę, że szereg przepisów, z którymi dzisiaj walczy Jarosław Kaczyński, było podpisywanych przez niego, gdy prezydentem był Lech Kaczyński. Wie pan, nie sztuką jest cały czas krzyczeć głośno i po cichu robić coś, z czym się później znowu walczy, krzycząc głośno.
To mamy konkretną propozycję na stole, pani minister. Czy Platforma jest za tymi zmianami traktatowymi, za odejściem od jednomyślności w kolejnych obszarach, czy nie?
Ja panu powiem, zważywszy na to, że mamy w swoich szeregach Viktora Orbana i zważywszy na to, że niestety Słowacja poprzez ostatnie wybory też może iść w nieciekawym kierunku, ale zobaczymy, rzeczywiście to zaczyna być problemem. Więc zobaczymy.
Ale raczej zdaniem pani minister, należałoby od tej jednomyślności.
Bardzo bym chciała, żeby Viktor Orban, prezydent 9-milionowego kraju, który jawnie flirtuje z Rosją, decydował o tym, w jakim kierunku ma iść Polska. Wie pan, nie bardzo bym chciała, więc...
A wtedy też bez Polski będą mogli decydować inni. Będzie mogła być Polska przegłosowana. Jednak to nie jest jedna z zasad rdzeniowych Unii Europejskiej.
Tylko zanim głosuje się w tych sprawach,
nic o nas bez nas.
To są tak zwane kuluarowe rozmowy, a nie odbywa się wszystko tak, jak właśnie PiS robił do tej pory. I bardzo wiele w tych kuluarowych rozmowach się zmienia. Jak pan wie, Polska przez 8 lat rządów Platformy, kiedy przez 7 był premierem Donald Tusk, nie pozwala się zagonić w żaden kozi róg.
A mówiła to Julia Pitera z Platformy Obywatelskiej, rozmowa z panią minister. Zaraz w internetowej dogrywce Sedna Sprawy, a słuchaczom Radio Plus życzymy już dobrego dnia.
Radio Plus. Sedno sprawy.
Julia Pitera z Platformy Obywatelskiej cały czas jest z nami. Pani minister, o plan likwidacji CBA też w umowie koalicyjnej taki zapis się znajduje. Centralne Biuro Antykorupcyjne kiedyś, przed laty, kilkanaście lat temu powstało za zgodą także Platformy Obywatelskiej. Głosowaliście za tym rozwiązaniem. Pani minister korupcją się zajmowała od lat wczesnych 90. Czy likwidacja CBA, pani minister, to jest dobre rozwiązanie? Ona może pomóc walczyć z korupcją, utrudni walkę z korupcją, jak pani na to patrzy?
Powiem szczerze, nawet pracowałam w komisji nadzwyczajnej, która pracowała nad tą ustawą i wtedy zaczęłam nabierać bardzo poważnych wątpliwości.
To ta kadencja 2005-2007,
tak? Tam były pomysły, że w każdej sytuacji nieoznakowany samochód w każdym miejscu na mapie Polski może zatrzymać inny samochód. Jak ja sobie wyobraziłam, że ja, jadąca po nocy samotna kobieta, miałabym stanąć, ktoś mi macha lizakiem, że ja mam... A mało tego, jeżeli się nie zatrzyma, to można było strzelać do takiego auta. Więc muszę powiedzieć, że udało mi się ten przepis zlikwidować, ale już wtedy mnie tknęło, że ktoś, kto ma takie pomysły, może chcieć iść w złym kierunku. I tak się stało. Dziś uważam, że należy zlikwidować. Ja przygotowywałam taki raport o CBA, gdzie między innymi opisywałam zasady naboru do tej służby. Przerażające zasady. I mając tą wiedzę, którą mam, uważam i wiem, jakie kłopoty miał minister Wojtunik, żeby to zlikwidować. De facto mu się nie udało.
Przypomnijmy, szef CBA zarządów.
Panie redaktorze, na mnie była założona prowokacja za czasów Wojtunika przez jeszcze byłego związanego z grupą poprzednich władz CBA, prowokacja. Więc straszna prowokacja. Mam wszystkie dokumenty do dziś dnia, kiedy próbowano oskarżyć mojego męża za moim pośrednictwem i tak dalej, w zamian za zwolnienie z kary jednego z poważnych więźniów. Więc wie pan, przerabiałam to na własnej skórze. I w związku z tym uważam, że to powinno być zlikwidowane absolutnie, natomiast powinna być stworzona instytucja, której zręby próbowałam zorganizować i udało mi się, tylko ona była w wąskim zakresie w kancelarii premiera, na wzór amerykański takiej instytucji, do której, z którą kontaktują się sygnaliści, do której wpływają wszystkie, na przykład anonimy. One przed jakimkolwiek rozpoczęciem jakiejś sprawy są weryfikowane. To jest to, co ja robiłam. One były weryfikowane, sprawdzane, ściągane dokumenty.
CBA tym jak najbardziej mogłoby się zająć, no, pani minister. To nie jest kwestia dlatego, nie wiem, personalnej zmiany ewentualnie.
Dlatego,
jeżeli...
że ta instytucja nie miała uprawnień policyjnych. Ona po zweryfikowaniu i stwierdzeniu, że to jest prawdopodobne i w dużej części udokumentowane, to było kierowane. Ja to kierowałam do ABW, kierowałam do prokuratury, kierowałam do czasem właśnie do CBA jako do służby policyjnej.
Tak, do weryfikowania
takich
informacji.
To był taki pierwszy filtr, który przygotowywał do dalszych działań.
Pani minister, czyli jak rozumiem, jak najbardziej za likwidacją CBA i przeniesieniem tych uprawnień co do CBŚP, to ta służba miałaby po prostu się tym zająć?
Tak, zresztą tam pracowaliby policjanci z CBŚ-u, więc nie rozumiem sensu. Oni przechodzili do CBA tylko dlatego, że tam były znacznie lepsze warunki płacowe i znacznie lepsze warunki przechodzenia na emeryturę.
Pani minister, to trochę jeszcze o przyszłej koalicji porozmawiamy, bo dzisiaj pierwsze posiedzenie Sejmu. Do dymisji poda się rząd premiera Mateusza Morawieckiego. Prezydent z pewnością tą dymisję przyjmie. Chyba w zasadzie tutaj to nie ma wyboru, prawda? To po prostu musi to zrobić i jeszcze trochę potrwa to konstruowanie nowego rządu, ale poprzez podpisanie umowy koalicyjnej, a szczególnie dzisiejsze głosowania, wybór prezydiów Sejmu i Senatu pokażą, że ta większość pewnie jest. Jeżeli chodzi o nową koalicję, partia Razem będzie najbardziej problematycznym koalicjantem. Na to wiele wskazuje pani minister, czy nie ma pani takich obaw?
Koalicja ma 248 mandatów. Partia Razem to jest 7 mandatów. Zawsze pod pozorami niezależności, ja panu przypominam, że to była taka grupa ludzi, która na przykład nie głosowała na Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich, albo wręcz była bardziej po stronie PiSu niż...
A to nie można nie głosować na Trzaskowskiego? To niczym chyba jeszcze nie świadczy, że się nie popiera Rafała Trzaskowskiego.
Ale musi pan przyznać, że popierać w wyborach Dudę w sytuacji, w której się na sztandarach niesie aborcja na przykład, jest dość, powiedziałabym, takim szpagatowym rozwiązaniem.
No, ale może jeszcze innych parę spraw było, w których bardziej zgadzali się z prezydentem Dudą.
Ale nie wiem jakich. Ja mam
na przykład
wrażenie...
na takiej osi podziału liberalizm socjalizm, czy państwo liberalne, państwo socjalne. Może
jednocześnie,
tak
jednocześnie ten socjalizm polegał na tym, że tworzyła się klasa oligarchów, o czym doskonale wiemy, którzy kosztem budżetu państwa dość ostro wzmacniali swoje prywatne majątki. Nie, panie redaktorze.
Czyli z Partią Razem pani minister ma problem? To nie jest formacja,
nie jest,
z którą...
to problem. To nie jest problem. Jeżeli oni będą chcieli jakoś się odłączyć, być samodzielni, to nie jest żaden problem dla koalicji. Moim zdaniem żaden.
Ale w sensie problem, jeżeli chodzi o ich przekonania, poglądy i już teraz...
Uważam, że szkoda czasu na przekonywanie ich do że tak powiem, do linii, którą będzie szła koalicja. Naprawdę szkoda. Jest bardzo dużo do roboty.
Czyli Donald Tusk powinien co rozstać się z tą częścią?
Nie, a dlaczego rozstawać zaraz? Niech oni tam są w koalicji i sobie funkcjonują i albo zrozumieją, że się zgadzają z takimi słowami, jak te, które pan cytował, Jarosława Kaczyńskiego, no bo oni kontestując koalicję, jednocześnie wpisują się w to, co opowiada Jarosław Kaczyński.
Może jest jeszcze jakieś życie po środku, pani minister, poza Donaldem Tuskiem i Jarosławem Kaczyńskim. Nie ma już przestrzeni na nic.
Partia Razem jest na tyle sama, utwornie skrajna i troszkę niekonsekwentna, bo ja pamiętam, jak kiedyś w studio, kiedyś to było parę lat temu, w jakimś studio telewizyjnym był właśnie pan Zandberg z panem Petru, który pan Zandberg strasznie krytykował umowy śmieciowe, a pan Petru odsłuchał tego wszystkiego i zadał mu pytanie, na jakich zasadach są zatrudnieni zatrudnieni ludzie.
W biurze poselskim.
U nich w biurze partyjnym jeszcze wtedy. Okay. No i tu się pan Zandberg zacukał, no bo oczywiście się okazało, że na umowach śmieciowych. No i wie pan, na tym polega ta prawdziwa prawda.
Pani minister, a jeszcze ostatnia sprawa na koniec. No, część polityków Koalicji Obywatelskiej czy Platformy mówi, że państwo, finanse państwa są w złym stanie, że trzeba będzie weryfikować niektóre obietnice. Część mówi, że no, nawet kosztem zadłużania większego znacznie państwa, no trzeba będzie zrobić to, co obiecaliście. Pani minister uważa, że ten kwota wolna od podatku na poziomie 60 tysięcy złotych, podwyżki 30% dla nauczycieli, 20% dla całej administracji, kredyt 0%, to wszystko musi być wprowadzone?
Znaczy moim zdaniem tak i moim zdaniem będzie, tylko problem polega jest w kalendarzu. Mhm. Czyli najpierw trzeba przeprowadzić naprawdę audyt państwa, bo my nie wiemy, jakie są finanse państwa. Część pieniędzy idzie poza budżetem państwa. W związku z tym trzeba to wszystko skontrolować, zobaczyć, gdzie płyną pieniądze, jak płyną pieniądze, jakie są prognozy finansowe i ułożyć kalendarz realizacji wszystkich planów.
Czyli wszystko w tej kadencji, tylko niekoniecznie wszystko od razu, tak?
No nie da rady.
Takie podwyżki?
Absolutnie są niezbędne, bo ja nie wyobrażam sobie dalszej pauperyzacji środowiska na przykład nauczycielskiego. No nie wyobrażam sobie. To się po prostu fatalnie skończy, bo to ci młodzi ludzie kończąc szkołę, nasze życie będzie od nich zależało, jak oni dorosną. Oni muszą być ludźmi światłymi. Ja nie mówię, że nawet muszą mieć wbitą wiedzę, ale muszą mieć otwarte umysły.
A mówi to Julia Pitera z Platformy Obywatelskiej. Bardzo dziękuję pani minister za rozmowę. Życzę dobrego dnia. Państwu również życzymy udanego dnia i udanego tygodnia.
Radio Plus. Sedno sprawy.